Naszym Państwa gościem profesor dr habilitowany Zbigniew Krysiak, prezes Instytutu Myśli Szumana. Kłaniamy się, panie profesorze.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Panie profesorze, Rosja mimo sankcji zarabia ponad 1 miliard dolarów miesięcznie na handlu ze Stanami Zjednoczonymi. To nie jedyny przykład, bo możemy popatrzeć również na Francję, na Niemcy, inne potężne gospodarki państwa, które mimo sankcji prowadzą bardzo taki intensywny handel z Rosją. I słyszymy jedno zdanie tłumaczenia, mianowicie, że sankcje mają dotknąć Rosję, a nie nas.
Tak, no rzeczywiście tutaj trzeba na początku zwrócić uwagę, że nawet w takiej sytuacji, kiedy Rosja napadła na Ukrainę w układzie wprowadzenia restrykcji, czyli sankcji, nie da się ograniczyć tego do zera. Tutaj te pierwsze ruchy czy kierunki sankcyjne objęły te główne strategiczne, można powiedzieć, produkty, czyli kwestia technologii, ropy, gazu. No, technologia o tyle jest tu istotna, że te wszystkie systemy kontroli i sterowania ważne dla prowadzenia wojny na współczesnym polu walki właśnie powoduje, że Rosjanie nie są w stanie odbudowywać tego potencjału militarnego. Nawet w czołgach, prawda, stosuje się zaawansowaną technologię, prawda? I tutaj w związku z tym ten technologiczny aspekt dotyczący właśnie sankcji był właśnie kluczowy. I to już dało pewien istotny efekt, jak widzimy, na tą taką, można powiedzieć, słabą sprawność wojsk rosyjskich w Ukrainie. Kolejne ważne oczywiście jest ropa, gaz, ale tutaj chciałem zwrócić, proszę ojca i słuchaczy Radia Maryja, na to, że niestety wraz z tym kryzysem i sankcjami, czy też można powiedzieć manipulacją dostawami przez Putina, ceny ropy i gazu bardzo mocno wzrosły. One wzrosły właśnie kilkakrotnie. Czyli mimo zredukowania, że tak powiem, zakupów ropy i gazu, bo on w całości nie został zredukowany, to te manipulacje tymi dostawami spowodowały, że jeszcze w tej chwili te przychody z tytułu właśnie tych surowców Rosja ma ze strony właśnie krajów Unii Europejskiej, w szczególności właściwie Niemiec, tak, Francji, Holandii, około 1 miliarda dolarów dziennie, czyli nie miesięcznie, jeśli chodzi o wszystkie towary, które są sprzedawane do Stanów Zjednoczonych, to jest 1 miliard dolarów, ale tutaj trzeba wyjaśnić, że te produkty, które są sprzedawane do Stanów Zjednoczonych, to są głównie właśnie takie, powiedziałbym, niestrategiczne, czyli na przykład drewno, prawda, i inne, znaczy ważne dla różnych branż, nie tylko branż, które funkcjonują w Stanach Zjednoczonych, ale też branż w łańcuchu kooperacji globalnej z innymi krajami. One rzeczywiście generują przychody dla Rosji. 1 miliard, no, to jest naprawdę miesięcznie, to jest naprawdę niedużo. Ja tylko przypomnę, że przed wojną Rosja ze sprzedaży ropy i gazu generowała około właśnie około 300 miliardów, prawda, przychodu, czyli około 1 miliarda dziennie. Dzisiaj te przychody są na podobnym poziomie, mimo że wolumen kupowanej ropy i gazu z Rosji spadł wielokrotnie. Czyli tutaj generalnie, jeśli chodzi o wolumen przychodów, czyli wartość przychodów, Rosja niewiele straciła z ropy i gazu właśnie na skutek wzrostu cen. Dlaczego o tym mówię? nie po to, żeby po prostu pokazać te wartości, ale pokazać, że niestety tutaj działania Niemiec, Holandii, Francji, innych krajów, takich powiedziałbym tu kluczowym w Unii, jest w zakresie właśnie dywersyfikacji dostaw gazu i ropy, są no, mało skuteczne. Cały czas słyszymy, że rząd Niemiec próbuje jakoś jeszcze flirtować, prawda, z Putinem i tworzyć nadzieję, że jednak może przez ten Nord Stream 1 będzie pełny przepływ. Z kolei są takie głosy w Niemczech o powrocie do Nord Stream 2. To tylko świadczy o tym, że Niemcy zamiast zainwestować duże pieniądze, bo są bogaci, na tak zwany fundusz kooperacji, taki światowy fundusz, który by właśnie był funduszem umożliwiającym nie tylko Niemcy, ale i Francja, prawda, Holandia, Stany Zjednoczone, który tworzyłby wolumen pieniądza do tak zwanych masowych zakupów. Czyli to dawałoby możliwość, że te kraje, które wydobywają ropę i gaz, miałyby atrakcyjniejszą sytuację, bo zawsze kiedy się zamawia od nich w dużych masach, prawda, to mają, że tak powiem, no, większą jakby szansę na generowanie przychodów, stabilnych przychodów, a dzisiaj wiemy, że sprawa, no, można powiedzieć w pewnym sensie, czego Niemcy jeszcze nie sygnalizują, nie możemy wrócić do zakupu ropy i gazu z Rosji, a zatem, co stanowiło około 40% przecież całych zasobów energetycznych Europy. A zatem ta perspektywa długoterminowa zakupów z tych innych źródeł daje tym właśnie dostawcom, różnym małym i dużym krajom, prawda, w świecie, stabilność, ale żeby właśnie można było to bardzo jakby udowodnić i sprawnie przejść do tego działania, no to potrzebne są właśnie takie fundusze. Tutaj Stany Zjednoczone wyszły z taką inicjatywą, ale tutaj takimi, w moim odczuciu, takimi blokującymi tą sprawę są Niemcy, którzy cały czas mają jakiś taki zakulisowy sposób, no, powiedziałbym nawet wspierania czy kolaborowania z Rosją, jakby przesyłając im sygnały, że no, może ta wojna się niedługo skończy, jakby się nie skończyła tak czy inaczej, to będzie klimat do powrotu, jeśli chodzi o właśnie zakupy tego z Rosji. Stąd Niemcy są niejako takimi, można powiedzieć, hamulcowymi w tym zakresie. Ważna rzecz jest też, chciałem zwrócić uwagę, że o czym może mało się mówi w przestrzeni publicznej, ale są bardzo silne działania w odkrywaniu nowych złóż, prawda, gazu. Ostatnio na Morzu Śródziemnym, prawda, odkryto i za chwilę będą, znaczy one już będą za chwilę eksplorowane, potężne wolumeny właśnie gazu, jeśli chodzi o złoża, to są wartości na poziomie 100 miliardów metrów sześciennych, 150, 200 miliardów metrów sześciennych. Co to oznacza? To jeśli jest złoże 200 miliardów metrów sześciennych, proszę Państwa, to jest złoże, które wystarczyło dla zapotrzebowania w Polsce na 10 lat. No ale takich złóż odkryto ostatnio dużo więcej. A zatem one będą za chwilę tworzyły już ten układ stabilizujący, to znaczy nieuzależnienie od Rosji, ale jednocześnie stabilizujący ze względu na ceny. Czyli tutaj będzie szansa, że ten, no, taki szantaż Rosji nie będzie właśnie już w taki istotny sposób wpływał na ceny. Oczywiście, no, trochę okrutne jest to, proszę Państwa, że różni dostawcy gazu, również na przykład Norwegowie, prawda, no, jakby nie zamierzają stosować innych cen niż ceny rynkowe. Proszę Państwa, tu trzeba wyjaśnić pewną rzecz, że ceny rynkowe to nie są ceny sprawiedliwe. To znaczy są pewne sytuacje i warunki czy okoliczności, w których te ceny są sprawiedliwe, to znaczy punkt równowagi między podażą a popytem, mówimy, jest punktem ustalenia się właśnie ceny. Ale w przypadku ropy i gazu, proszę Państwa, no na przykład wydobycie baryłki ropy to jest koszt 20 czy 30 dolarów, a obecnie, prawda, ona jest sprzedawana w cenach powyżej, prawda, 100 dolarów, a zatem ta nadwyżka to jest czysty zysk. Podobnie jest z gazem. Czyli cena sprawiedliwa, taka fair, to jest właśnie cena, która uwzględnia koszty plus jakaś no, taka godziwa marża zysku. A w tej chwili te ceny rynkowe są cenami, które wynikają z istotnej nierównowagi, podkreślam, nierównowagi. I w związku z tym ci, którzy są dostawcami, zarabiają, no można powiedzieć, takie też mają takie zyski, które no, jeśli jak dawniej mówiliśmy w sektorze bankowym o nadmiernych oprocentowaniach, to mówiliśmy o lichwie. I to jest taka jakaś forma lichwy. I teraz no, tutaj oczywiście to, co mówię, no, nie jest jakąś naganą dla tych, którzy to robią, ale to świadczy o tym, że w układ globalny, czyli gospodarka globalna, nie posiada niestety mechanizmów, które by mogły odpowiednio interweniować. Czyli chodzi o to, że jeśli mamy państwo, w konkretne państwo i dochodzi do takich spraw, to państwo ma szansę na interwencję. Natomiast w układzie globalnym nie pojawiły się takie, nie ma takich możliwości albo po prostu one są słabe. I ta sytuacja jest właśnie okazją do tego, żeby takie mechanizmy wprowadzić. My w ekonomii znamy coś, co nazywa się zawodnością mechanizmów rynkowych. I to jest nie tylko teoria, ale praktyka, która mówi o tym, że jeśli zawodzą mechanizmy, to powinno rynkowe, to powinno wchodzić państwo, żeby te mechanizmy uruchamiać. W tym wypadku o co chodzi? Zawodność tych mechanizmów tutaj polega na tym, że można by powiedzieć nierównowaga w podaży ropy i gazu, czyli no, swego rodzaju jakiś układ bardzo mocno zmonopolizowany, tak, powoduje właśnie, że te mechanizmy rynkowe zawodzą, że nie ma tej równowagi takiej rzeczywistej popytowo-podażowej, tylko ten taki układ ze strony dostawców, producentów właśnie ropy i gazu i ma charakter trochę taki zmonopolizowany. I dlatego tu ja wspomniałem o tej sprawie właśnie słabej inicjatywie, czy braku inicjatywy właśnie Niemiec w zakresie właśnie zaproponowania takiego funduszu. Bogate kraje w szczególności powinny, to tak jak tu powiedziałem, i Holandia, i Stany Zjednoczone, po to, żeby utworzyć ten mechanizm jakby pewnego takiego potężnego odbiorcy tego gazu i ropy. Czyli jeśli po tamtej stronie mamy potężnych odbiorców, znaczy producentów ropy i gazu, co nazwałem takim układem trochę zmonopolizowanym, to tutaj poprzez takie fundusze stworzylibyśmy pewien układ zmonopolizowany, ale po stronie odbiorców. I wtedy pojawia się siła odbiorców w formie takiego funduszu, która by miała większą siłę negocjacyjną i wpływania na to, żeby właśnie ci dostawcy nie byli takimi dyktatorami dyktującymi właśnie te ceny, które dzisiaj, no trzeba powiedzieć, no jednocześnie te ceny rynkowe powodują, że Putin też sprzedaje po cenach rynkowych. Czyli można by powiedzieć, jest to taki mechanizm samozagłady trochę. Właściwie, no nie trochę, tylko takiej samozagłady. Widzimy, że właśnie ta wojna na Ukrainie Putinowi się opłaca, ponieważ jego dochody z tytułu wzrostu cen, mimo że nastąpił spadek wolumenu ropy i gazu, to wzrost cen spowodował, że jego przychody dzienne, proszę Państwa, przychody z są, tak jak powiedziałem, to około miliarda. One są znacznie większe niż dzienne straty, jakie odnoszą wojska rosyjskie na Ukrainie. Do tej pory ktoś obliczył, że te straty są na poziomie jakieś 20, może 30 miliardów, prawda, przez te kilka miesięcy, a ten przychód dzienny dla Rosji z tytułu ropy i gazu to w ciągu miesiąca jest, prawda, 30 miliardów, tak, a wojna już trwa, prawda, pół roku. Więc tutaj widzimy, jak świat, jak różne organizacje międzynarodowe, czy też współpraca międzynarodowa jest dysfunkcyjna. I ta dysfunkcja właśnie wynika z tej, można by powiedzieć, dominacji myślenia na pewnych egoizmów, w szczególności tu, jak patrzymy na Niemcy, egoizmu interesu, biznesu, a właśnie to jest też takie podcinanie sobie gałęzi, na której Niemcy siedzą, bo gdyby tworzyć ten mechanizm, o której mówię, funduszu, on by, czy takiego działania, on by spowodował istotną redukcję cen rynkowych, czyli wtedy ten efekt wzrostu cen, które odczuwają Niemcy w tym momencie, nie byłby dla nich właśnie taki dokuczliwy. No i właśnie to jest ten problem, proszę Państwa, że wydaje się, że Niemcy, czy Holandia, czy Francja są takim cywilizowanym krajem, takim światłym, a nie potrafią widzieć jakby pewnych problemów w powiązaniu, w pewnej korelacji, w pewnym związku, który ja właśnie tutaj objaśniam. No ostatnio Państwo słyszeliście, że Macron próbuje obywatelom właśnie wyjaśniać, że będą musieli zaciskać pasa, prawda, że w związku z tym trzeba będzie podnosić podatki. No trochę słyszymy tak, jak to było za czasów poprzedniego rządu Platformy Obywatelskiej, kiedy nieumiejętność zarządzania gospodarką, prawda, czyli takie spojrzenie tylko jednowymiarowe, prowadziło do tego, żeby podnosić podatki, żeby zabierać właśnie fundusze z OFE, żeby rozwiązać problem długu budżetowego. I w tym sensie wydaje się, że te takie deficyty w zarządzaniu gospodarką, czy we Francji, czy w Niemczech i też w Holandii, są rzeczywiście bardzo poważne, a to wszystko wydaje mi się jest wynikiem jednak tej dominacji ideologicznej, dominacji interesu, zawsze egoizmu, i to zawsze takie podejście powoduje zredukowanie tego możliwości widzenia, jak profesjonalnie i skutecznie zarządzać gospodarką, więc tutaj...
Bardzo gorąco dziękuję, panie profesorze, bo wyszliśmy od relacji handlowych między Rosją, Ukrainą, Rosją a Stanami Zjednoczonymi, a dowiedzieliśmy się o tym, jak funkcjonuje Rosja w czasie wojny i jakie ma przychody, mimo tego, że prowadzi wojnę, i o tych cenach rynkowych. Bardzo gorąco dziękujemy za takie przybliżenie, za takie wyjaśnienie nam tych spraw ekonomiczno-handlowych w wymiarze geopolitycznym w czasie trwającej wojny. Przypomnijmy, to już 184 dzień wojny w Ukrainie. Profesor doktor habilitowany Zbigniew Krysiak, prezes Instytutu Myśli Szumana. Dziękuję, panie profesorze.
Dziękuję bardzo.
Bardzo gorąco. Z Panem Bogiem.